Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś w audycji obok mojego reportażu proponuję Państwu spotkanie z osobą, bez której ów reportaż by nie powstał. Znamy się długo, ale więcej czasu poświęciłyśmy sobie dopiero wtedy, gdy bohaterka mojego reportażu zachorowała. Diagnoza nie brzmiała dobrze. Nowotwór płaskonabłonkowy, zaskoczenie, szok, płacz, urlop w pracy. To wszystko za chwilę Państwo usłyszycie. I ta nieobecność Emilii, bohaterki reportażu w pracy, z której my jako dziennikarze korzystaliśmy, skierowała moje myśli, a potem mnie właśnie do niej, bo Emilia po prostu nagle zniknęła. Gdy ją odnalazłam, postanowiłam o tym wszystkim opowiedzieć. Dziś więc wysłuchacie Państwo tego reportażu razem z Emilią, która jest razem z nami w studio, ale najpierw reportaż zatytułowany Cud Wiara. Zostańcie Państwo z nami.
Nie ma nigdzie łacińskiej nazwy.
Bo to była hydra. On miał oznaki dwóch nowotworów jednocześnie. Bo mój nowotwór był nowotworem płaskonabłonkowym. On zrobił w mojej miednicy taką siateczkę. On się rozszedł po nabłonku. Jego, to nie był konkretny guz duży, taki, który jest widoczny w tomokomputerze czy w rezonansie. I jeszcze był w węzłach chłonnych. To był taki byt, którego nie opisują w podręcznikach, bo on się zdarza tak rzadko, że nie ma nawet na czym pracować. Nawet profesor w Łodzi, jak mnie zbadał, to powiedział, że nie wie, co to jest. Skonsultował się ze swoimi przyjaciółmi ze Stanów i powiedział, że na pewno to jest nowotwór taki i taki, natomiast on nie wie, jakie leczenie zastosować. No i cóż, no zaskoczenie zaskoczenie. Trzeba było usiąść, pomyśleć, co dalej z tym zrobić i właściwie były dwa wyjścia, jak dla mnie. Były dwa wyjścia i właściwie przed każdą osobą, która staje z taką diagnozą błyskawiczną i taką bardzo drastyczną, bo mój nowotwór okazał się nowotworem złośliwym, nowotworem, który już zdążył się dosyć mocno zagościć w moim organizmie, rozlał się po całej miednicy. Więc i w węzłach chłonnych już był i był jeszcze nietypowy. Lekarze nie wiedzieli u nas w którym mieście, co z tym zrobić, więc jeździłam jeszcze po różnych Łodziach i Warszawach, żeby stwierdzono, co to na pewno jest. No i miałam dwa wyjścia właśnie, albo się poddać, albo się nie poddawać. Choroba jest na tyle niefajna, że nie wiadomo, jaki będzie koniec i kiedy będzie koniec.
No jesteś w trakcie leczenia.
Ja już jestem po leczeniu. Ja już jestem po całym leczeniu i po 6 miesiącach prawie, no tak, po prawie 6 miesiącach pracy nad tym, obyło się bez operacji, obyło się bez wypadania włosów, obyło się bez jakichś szczególnych chudnięć, nie stałam się takim przeźroczystym człowiekiem, których jest mnóstwo na onkologii, bo to są ciężkie historie dla organizmów i ja jestem pewna tego, że ta moja wiara w to, że się uda, to było coś, co mnie trzymało przy życiu i ja nie dopuszczałam do sobie, oczywiście, jak każdy pewnie w takiej sytuacji, gdzieś tam jak byłam w kościele, to widziałam swój pogrzeb na przykład. Był taki moment, że przez jakiś czas nie mogłam chodzić do kościoła, bo widziałam swój pogrzeb, płaczące dzieci, płaczącą rodzinę. Musiałam wychodzić z... Każdy ma jakieś takie ostateczne myśli na pewno w tej chorobie. Natomiast ja, jak jeszcze nie miałam diagnozy, to odwoziłam dzieci rano do szkoły i czasami lubię sobie zajechać do katedry. Akurat trafiłam na poranną mszę o 8:00 i zupełnie przypadkiem była to msza o uzdrowienie przy Najświętszym Sakramencie, z namaszczeniem chorych, więc to takie rzeczy, to była jedna rzecz. Sygnałów takich sympatycznych od ludzi, którzy właściwie byli mi bardzo znajomych, czy dziennikarzy, czy jakichś przypadkowych ludzi, takich sympatycznych odruchów było tak dużo i ta informacja o tym, że tyle ludzi się za mnie modli, bo modlili się i katolicy, i Żydzi, i prawosławni, i ateiści też nawet mówili, że jak ja wyzdrowieję, to wrócą do kościoła na pewno. Było tak dużo, że pomyślałam sobie, że po prostu nie ma innej możliwości. Ja po prostu muszę to wygrać. 40 lat i do piachu byłoby. No cóż, no to jak już postanowiłam się nie poddawać, no to rzuciłam wszystko, odłączyłam się absolutnie, dlatego tak zniknęłam nagle. Bo się wyłączyłam z wszystkiego i skoncentrowałam się na jednym celu. Ja jestem zadaniowcem. Ja mam cel, ja do niego biegnę. Biegnę. Jak już dobiegnę, to biorę następny cel i tak w kółko, całe życie. No i moim celem tutaj nagle się stało wyzdrowienie i zrobiłam wszystko, żeby tak się stało. Bez mojego partnera, bez Krzysia, bez dzieci, bez wsparcia mamy, oczywiście by się to nie udało. Natomiast dzieci były gdzieś zawsze obok. Wiedziałam, że muszę dla nich wyzdrowieć. Dla siebie oczywiście też, ale dla nich głównie, bo strata matki to takie słabe raczej uczucie jest.
Dzieci w jakim wieku masz?
14 i 10 lat. Zresztą oni jak się dowiedzieli, oni wiedzieli od samego początku, co się dzieje.
A skąd?
I ja im powiedziałam.
Babcia im powiedziała. Powiedziała, że mama jest chora, no i jest w szpitalu.
I który to był miesiąc? Pamiętasz porę roku? A ty, Kuba?
Zima jakaś. Jesień, zima, no.
Chodziliście normalnie do szkoły?
Mhm. Zareagowałem normalnie, no. Wiedziałem, byłem przygotowany na najgorsze. Ktoś jest chory, tak poważnie, to już trzeba się na to przygotować.
Ale rozmawiałeś z mamą, pytałeś ją, co to jest?
Bardziej z babcią. Bo mama latała po lekarzach, nie było jej w ogóle w domu.
Ale któregoś musiał bardziej pocieszać, co?
Nie, jakoś się nie pocieszaliśmy. Po prostu jak chodziliśmy do mamy, to nam codziennie z mamą żeśmy się kontaktowali, więc to nam wystarczyło.
Czyli nie mieliście jakichś takich dołów, mówiąc?
Nie, nie.
A sport jakoś pomagał?
Pomagał wyżyć się. No i trochę odreagować.
Jak jeździliśmy do szpitala, to Emilka była taka, no, pogodna. Wie pani, nie? Jakby dzieci, tak, rodzina przyszła, to z tym stojakiem, tam z tą chemią. Także, bo gdyby ona się dołowała, to i by na nas to przeszło. Ale tak, jak żeśmy pojechali, to tak fajnie było. No, co prawda później żeśmy odchorowali prawie, bo żeśmy przyszli, to wiadomo, ja to już płaczę.
Nie płakałeś? Znaczy,
łezka się kręciła, ale nie płakałem.
Maciek płacze.
Płacze, no.
Maciek, pocieszałeś mamę czasami?
Tak. Nieraz mnie pocieszał też, babcia, będzie dobrze, zobaczysz, mama wyzdrowieje. To w ogóle on sobie tej myśli nie, może tam gdzieś mu tam, ta myśl z tyłu tam, wie pani. Ja to inaczej, jako matka to też, wie pani, przeżywałam, bo ona młoda osoba, prawda, małe dzieci, bo przecież ten 11 lat, a znak wielki zapytania był, nie? Wielki znak zapytania, jak tam, jeszcze tym bardziej, że ja po moim przykładzie, nie? Myśmy nawet łapali się innych sposobów.
Do tej pory ja jej codziennie robię soki, takie, wie pani, marchew, jabłko, buraczek. Wypija i do mnie mówi tak, jak poszła do pracy, mamo, mówi, pół urzędu choruje, a ja, mówi, te soczki mnie trzymają.
No. Mama racjonalistka, ale jak trzeba było zamówić święte winko, to zamówili to święte winko z Kubą w tajemnicy przede mną i to była pierwsza rzecz święta, którą dostałam. To było święte winko gidelskie i było zamówione w absolutnej tajemnicy przez internet, co zamówiła babcia z wnukiem niepełnoletnim. To winko gidelskie, proszę, Matka Boża Gidelska, uzdrowienie chorych. To była pierwsza święta rzecz, jaką dostałam od mamy. Dostałam od mamy właśnie. Tak się później dowiedziałam, że to od mamy, bo się nie przyznali nawet. Od zamówienia tego winka przez mamę, tak, to się zaczęło. Nowenna pompejańska. To jest trudna modlitwa. Ale ona przynosi zawsze rezultaty. Ona zawsze się dostaje to, co się prosi, jak się prosi szczerze i się naprawdę w to wierzy. Maryja pomaga. Ja w to absolutnie wierzę i czułam, że nie jestem sama, bo właśnie jestem z nią. Dawno temu znajoma mi powiedziała, że jest taka modlitwa, ona jest właśnie trudna i kilka lat temu ja już którąś z kolei odmawiam. Zawsze wszystko, o co prosiłam, zawsze się zdarzało. Więc ponieważ ona trwa 54 dni, to jest codziennie trzeba odmówić różaniec cały, co jest czasochłonne. To odmawiałam różaniec po prostu, będąc w tej kapsule z koralikami. Zresztą nawet mam przy sobie różaniec taki mały cały czas. To naprawdę odłącza. To odłącza i łączy z górą. Poza tym...
A mówiłaś o tym lekarzom, medykom, nie. Naukowcom? Nie. Co robisz i gdzie widzisz ten znak, gdzie widzisz tą siłę, skąd ją czerpiesz?
Nie. O tym z nimi nie rozmawiałam, ponieważ ja poddałam się medycynie absolutnie. Są też ludzie, którzy pokładają nadzieję w samej modlitwie i oddają się tylko jej. Czułam, że nie zaryzykuję aż tak mocno, żeby oddać się tylko modlitwie, jeśli lekarze mają na mnie pomysł, więc ja nie wchodziłam, poddałam się absolutnie temu, co chcieli zrobić medycy. Natomiast sama dołożyłam od siebie tą modlitwę, jako wsparcie tego, co oni nade mną robili. Ja oczywiście nigdy nie będę wiedziała tego, które tutaj zadziałało bardziej. Natomiast to, że jestem w tym momencie, w którym jestem, czyli właściwie historia po 6 miesiącach, jak była wybuchowa, tak się szybko, jak szybko przyszła, tak szybko się skończyła. I mówią, że lekarze, że to cud. Oni mówią to odruchowo. Oni nie wiedzą, że ja się tak modliłam. Ale dziwią się.
I się cieszą.
Ale głównie się dziwią, że tak szybko, że nie będzie operacji, nie będzie nic co robić. Ja wierzę, że to był efekt tego, co ja robiłam.
Nazywam się Iwona Danielewicz, jestem onkologiem klinicznym, pracuję w Gdyńskim Centrum Onkologii przy szpitalach pomorskich w Gdyni. Byłam zaskoczona, bo to nie jest choroba charakterystyczna dla tego wieku. Oczywiście choroba się wycofała na czas jakiś, nie wiemy na jaki, nie wiemy czy na zawsze, ale na dzień dzisiejszy ona jest zdrowa. Jeżeli terapie współdziałają ze sobą, jeżeli pacjent wierzy, że przez pozytywną energię, którą otrzymuje od kogoś, zostanie wyleczony, to czuje się zmotywowany. Oczywiście, że zdarzają się takie przypadki i mam w swojej pamięci takich pacjentów, o których walczyłam bardzo mocno, ale nie miałam do końca przekonania, czy to się uda, a jednak się udało. Tym bardziej jestem szczęśliwa i tym bardziej jest to motywujące dla mnie i dla właściwie wszystkich lekarzy. Każdy z nas ma w głowie takich pacjentów. Motywujące do tego, żeby nie poddawać się wtedy, kiedy jeszcze jest światełko jakieś w tunelu, kiedy jeszcze jest nadzieja, że a nuż się uda. To jest dobre. Dla nas to jest bardzo motywujące. Najczęściej pada nawet nie pytanie, a stwierdzenie. To po prostu na pewno nie był rak. Cóż mogę powiedzieć? Ja mam na papierze, że to był rak i tym bardziej się cieszę, że udało się go pokonać.
W czasie naświetlań, które były codziennie przez 6 tygodni, codziennie jeździłam do Rydłowa na naświetlania. Zamykali mnie w takiej maszynie, w której musiałam leżeć w bezruchu. To jest dla zdrowego, normalnego człowieka wytrzymanie w bezruchu 40 minut, to jest naprawdę trudne zadanie dla chorego, tym bardziej, bo cię jeszcze wszystko boli. Modlitwa to było to, co mnie absolutnie odciągało i straciłam rachubę czasu. Nie myślałam o tym, co się ze mną dzieje, bo byłam gdzieś indziej wtedy. Ja jestem absolutnie tego pewna. Ja prosiłam o jedno. Prosiłam, żeby mnie zabrali, ale jeszcze nie teraz. I mówię, to nie musi być, myślę, religia taka akurat, czy inna. Może być cokolwiek, żeby to była medytacja i takie odłączenie się od własnych myśli, bo to jest najgorsze. Może być przyjaciół i znajomych dookoła mnóstwo, natomiast i tak każdy z nas zostaje z tą chorobą sam na sam. Pewnie, że jest znak. Ja w tym wszystkim widzę znaki. Ja nie przychodziłam i nie mówiłam o wszystkim, bo to trzeba było się skoncentrować, a nie chwalić i opowiadać, ale... Byłam osobą wierzącą, właśnie jak mówię, że wiara tak pomogła. Znaczy, ja jestem zdania, że każdy sobie może wierzyć w co chce, absolutnie. Można wierzyć sobie w smerfy i jeśli to jest wiara, która da coś dobrego za tym stoi, to niech sobie wierzą w smerfy albo w jakieś inne duszki. Natomiast moja wiara jest głęboka i nie od teraz. Ja mam różaniec, każdy ma różaniec. Oczywiście przez wiele lat byłam daleko, ale jestem od ładnych kilku, nie wiem, 4, bardzo, bardzo blisko. I ta moja wiara tak się pogłębiała przez te lata. Teraz to nie była co trwoga, to do Boga. Autentycznie ja czułam, że nade mną coś czuwa.
A co z tym przypadkiem zrobi Kościół? Rozmawiałaś z kimś z duchownych, z kapłanów? No, szukają takich dowodów po to, by na przykład świadczyć o
czyjejś świętości. Takie wypadki były w przypadku naszego papieża Jana Pawła II. Czy myślisz w ogóle o tym, żeby przekazać tą wiedzę komuś właśnie z kręgów kościelnych?
Ja dopiero z tego wyszłam. Ja dopiero teraz podnoszę głowę znad wody. Pomyślę o tym. Święty Szarbel to jest też osoba, do której, którą często przywoływałam. Byłam na mszy o uzdrowienie, ale w świętej Katarzynie są takie fantastyczne msze. I to było niesamowite, kiedy w momencie tej modlitwy cała moja miednica zaczęła drżeć i to było coś, ja nie wiedziałam, co się dzieje, jakby mi wibrowało wszystko, co mam w mojej miednicy. Pomyślałam sobie, że oczywiście sobie coś uroiłam, ale teraz jak o tym myślę, to no to chyba sobie niczego nie uroiłam.
Reportaż, który Państwo wysłuchaliście, zatytułowałam Cud Wiara, bo nie był to reportaż tylko o chorobie. Moim zdaniem nie był to reportaż tylko o chorobie. Tutaj bohaterem była przede wszystkim wiara Emilii, bohaterki reportażu, która jest, tak jak mówiłam, z nami dziś w studio. Jeszcze raz Cię witam serdecznie.
Witam, witam.
Wspólnie zrobiłyśmy ten reportaż 2 lata temu czy 3 lata temu? Jak ten czas leci?
2 lata temu, 2 lata z małym hakiem. 3 lata to było od mojego zachorowania, a już mamy ponad 2 lata od wyzdrowienia.
I co w tym czasie się działo w twoim życiu?
Przez te 2 lata.
Wiem, że ty zrezygnowałaś z pracy, którą wykonywałaś przez wiele lat. Byłaś szefową biura prasowego w Urzędzie Miejskim, stąd nas zastanowiła twoja nieobecność i ja w ten sposób też trafiłam na ten temat i dotarłam do ciebie, bo zdziwiło mnie to, że ty nagle zniknęłaś i my nie mieliśmy z kim się kontaktować. No, przestałaś przychodzić do pracy, potem się dowiedziałam, że zachorowałaś. O tym był też ten reportaż, ale wiem, że pracę zmieniłaś, już nie pracujesz w tej pracy.
Tak, tak. Po 10 latach takiej bardzo, bardzo dynamicznej pracy w biurze prasowym prezydenta Adamowicza po tej chorobie, no przyszedł czas na weryfikację. Zawsze chciałam realizować jakieś ciekawe projekty i robić coś, za każdym razem coś nowego. Pomyślałam sobie, że to będzie tak inny temat od tego, co robiłam. Tak, pracuję teraz w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Uważam, że to jest najcudowniejsze miejsce pracy oczywiście, jakie tylko może być. Zupełnie inne tempo. Ta choroba i to, co się stało przez te trzy lata ostatnie, mocno zweryfikowało moje życie i no i na pewno troszeczkę zwolniłam. Trochę inne rzeczy się teraz liczą.
Temat choroby chcę jeszcze zostawić na później. W reportażu pojawiają się twoje dzieci, twoi synowie. Co u nich słychać? Jest też twoja mama.
Tutaj też wielkie zmiany. Kuba, starszy mój syn, nie mieszka już z nami w Polsce, mieszka w Szwecji.
No proszę bardzo, czyli
poszedł
zmiany.
Absolutnie. Myślę, że cała nasza rodzina dostała takiego kopa jakby przez tę chorobę, przez to wyzdrowienie. To jest coś niesamowitego, bo naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Najwięcej właśnie ten starszy syn, bo jest w Szwecji, mieszka w Szwecji, ma dopiero 17 lat, niecałe.
On się tam pojawia w tym reportażu, nie wiem, on jest taki mniej wylewny niż młodszy. Młodszy jest Maciej.
Maciej jest młodszy.
On w reportażu gra pierwsze skrzypce bardziej. Kuba jest taki bardziej oszczędny. Taki został do teraz?
Nie. To się odwróciło.
To się odwróciło.
Kuba wyjechał. Kuba jest teraz w Szwecji. Trenuje swój ukochany hokej. Jest nawet w bardzo dobrej lidze. Jestem z niego bardzo dumna. Ale najbardziej dumna jestem z tego, że mając 17 lat zdecydował się na tak bardzo odważny krok. Ja nie pozostało mi nic innego, jak tylko pomóc. Pomogłam. Mieszka tam, trenuje, jest szczęśliwy, uczy się w 3 szkołach, polskiej, szwedzkiej i jeszcze językowej, także sam sobie ogarnia wszystko, co można ogarniać tak życiowo. No mega duma.
A młodszy?
A młodszy troszeczkę...
Miłośnik gór.
Miłośnik gór, ale też hokeja. Troszeczkę dojrzewa, więc trochę teraz wyluzował. Jest taki trochę denerwujący, ale przejdzie mu to.
Czy oni się troszeczkę uspokoili? Jak postrzegasz teraz swoją rodzinę?
Myśmy o tym dosyć dużo rozmawiali. Ja ich poprosiłam, żeby oni o tym zapomnieli. Spróbowali zapomnieć. O ile ja nie mogę o tym zapomnieć i trzeba każdy chorujący, wyleczony, musi pamiętać o tej chorobie i cały czas się kontrolować. Tak, ich poprosiłam, żeby zapomnieli. Udało się, wyzdrowiałam, nie ma tematu, idziemy sobie dalej. Ale myślę, że każdy dostał taką lekcję faktycznie, bo to się w moment się coś zmieniło.
Tak prosiłam potem po wyzdrowieniu, żeby też w moment zapomnieli o tym i chyba się udało.
Tam w tym reportażu padają takie słowa, ja muszę to wygrać. Ja muszę wygrać. Słuchałam teraz jeszcze raz tego reportażu, słuchaliście państwo razem z nami i wygrałaś? Udało się wygrać?
Absolutnie
tak. Tak możesz powiedzieć?
Absolutnie tak. Absolutnie wygrałam, absolutnie każdy dzień, do każdego dnia podchodzę z pokorą, wiedząc o tym, że jest on dniem darowanym, bo tak jak lekarze dali diagnozę, z której wynikało, że mam 2 lata życia, tak jestem teraz 2 lata ponad już od wyzdrowienia, więc jakby gdybym nie podjęła tej walki i gdybym nie wygrała, to prawdopodobnie by już po prostu mnie nie było, więc szanuję każdy dzień, który jest następnym dniem, bo wiem, że to jest dzień darowany.
Udało się pokonać tą chorobę. Ja pamiętam, jak ty mówiłaś, że wiara, że modlitwa, że nowenna pompejańska, że te rzeczy pomogły ci wyjść z tego, że ty czułaś cały czas podczas tej choroby, że coś, ktoś nad tobą czuwa. I tak uważasz dzisiaj też?
Absolutnie tak. Tak. To jest niesamowite. Ja nie chcę nikogo tutaj namawiać czy nawracać, natomiast... Ja mam i czuję to każdego dnia, jeśli zdarzy się jakaś trudna sytuacja, to ja dostaję taki sygnał, nie wiem skąd, ze środka mojej głowy chyba, wszystko będzie dobrze. Albo tu zwróć uwagę na coś. Ja chcę wierzyć, że to jest z góry. Można to nazywać intuicją albo czymś tam. Ja wiem, że to jest góra. Góra nade mną cały czas czuwa i ja to czuję.
A po tym reportażu dzwonili do ciebie słuchacze, bo wiem, że jak został wyemitowany, to ludzie dzwonili też do mnie, pytając się, czy mogę udostępnić kontakt, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej nowennie pompejańskiej, która tak naprawdę też spowodowała, że ty wyzdrowiałaś. To znaczy, ty tak mówisz, miałaś jakieś kontakty, ludzie się ożywili, ludzie ją pomogłaś.
Tak, miałam dużo takich kontaktów i telefonicznych, i też przez ten reportaż, przez ciebie, Aniu, musiałam założyć Facebooka, żeby się kontaktować z ludźmi, bo
aż
tego
tak.
Było, tak, tego było, tych kontaktów było bardzo dużo, ale one wszystkie były takie wynikające z potrzeby wsparcia, dowiedzenia się czegoś, jakby stałam się taką osobą, która swoim wyzdrowieniem, no myślę, że dała wielu ludziom nadzieję jakąś i też chcieli się dowiedzieć, jak to się stało i jak poprowadziłam swój ten tok też zdrowienia, żeby pójść podobną drogą.
Bo to w kategoriach cudu o tym rozmawiałyśmy i też reportaż był w ten sposób zatytułowany, ale nawet już rozmowa z panią doktor uświadomiła mi, że oni, lekarze i medycyna, nie traktuje tych przypadków w kategorii cudu, więc jak to jest i czy to był cud, czy możesz tak powiedzieć dzisiaj, czy ta choroba się zupełnie cofnęła, czy jesteś zupełnie zdrowa i jaki jest stan zdrowia twój dzisiaj? Bo pewnie słuchacze zastanawiają się, czy to faktycznie się cofnęło.
Tak, to się cofnęło. Dlaczego myślę o tym nadal jak o cudzie? Dlatego, że profesor, który jest jednym ze 100 najlepszych profesorów na świecie, który mnie diagnozował z Łodzi, jak zobaczył wyniki moich badań, zbadał mnie osobiście, powiedział, ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, jak to leczyć. On akurat dobrze się stało wtedy, że wyjeżdżał na jakiś sympozjum i ten mój przypadek omawiał ze światowymi profesorami i oni też powiedzieli, że nie wiedzą i jak to wyleczyć. Dlatego ja zostałam przez tego profesora też jakby pożegnana tam i wróciłam do Redłowa, gdzie podjęto bardziej tradycyjne metody, które się udały. Dlaczego uważam, że to był cud? Dlatego właśnie, że ten profesor tak zareagował. Raz, dwa, nie ma śladu po tej chorobie. W tym miejscu, w którym ona była wtedy zlokalizowana, nie ma absolutnie żadnego śladu.
A jak stan zdrowia?
Bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze, natomiast badam się cały czas, trzymam rękę na pulsie i no nie ukrywam, że teraz... Kilka dni temu wyszłam ze szpitala, także coś tam się dzieje, ale
i jeszcze damy jakieś, radę. Jakieś małe, drobne rzeczy związane, ale też z tamtą chorobą, czy coś nowego?
W innym miejscu.
W innym miejscu. Mhm. Ale pojawiają się jakieś sygnały, tak?
Tak, tak. No trzeba się, tak, pojawiają się.
U każdego się mogą pojawić w każdym momencie życia, ale ty już jesteś pewnie przygotowana na to trochę inaczej.
Można się zahartować
poprzez
lekko,
tą walkę, którą stoczyłaś, bo to była wielka walka i wyglądasz bardzo dobrze. Myślę, że też tak samo się czujesz. Życzę ci zdrowia i pewnie do usłyszenia wkrótce, bo twoja historia pewnie też jest historią, która teraz można powiedzieć, się kończy już, happy endem się skończyła, ale być może jeszcze kiedyś będziemy wracać, może w Zosiu kiedyś umówimy na jakiś reportaż. Ciekawa jestem, jak się odnalazłaś wśród
zwierząt. Cudownie. Zapraszam, bardzo dziękuję za właściwie poświęcony czas, czy uwagę mojej historii. Ona jest pewnie jak wiele z milionów.
Ona poszła w świat, ta historia.
Ale tak, poszła w świat i jeśli może tylko komukolwiek pomóc, to będę to robić. I zapraszam do zoo i dziękuję.
Dzięki. Zapraszamy Państwa do zoo. Jest już po długim weekendzie, ale mam nadzieję, że maj jest piękny i tam też się wiele, wiele dzieje. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Emilia Salach była gościem Państwa w Manufakturze Reportażu. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas. Dobranoc.
Manufaktura Reportażu.